Mówiłem ostatnim razem, iż problem rzeczywistości zła nie jest problemem jakiejś teologicznej czy legalistycznej biurokracji, ale wiąże się ściśle z naturą świętości Boga, a ściślej mówiąc z obrazą czy profanacją tejże świętości. Grzech jest bowiem obrazą Boga, zaś fałszywy i powierzchowny legalizm jest również jego obrazą, będąc potępionym w Biblii wielokrotnie, na przykład w liście świętego Pawła do Galatów. Zresztą także i prorocy, a później sam Jezus, demaskowali legalistyczne deformacje religijnych rzeczywistości, ukazując problem religii czy samego Boga w kontekście znacznie poważniejszym i bardziej radykalnym, wymagającym od człowieka maksymalnego, egzystencjalnego zaangażowania, w którym nic nie może być oszukane, gdyż wymaga ono całościowego wyboru serca. Zarówno bowiem język starotestamentalnych proroków, jak i samego Jezusa, jest językiem alternatywy. To jest wolności oraz wyboru, który jest sprawą życia lub śmierci, zbawienia lub potępienia. Aby nas przekonać i skłonić do owego niezbędnego i radykalnego wyboru, Bóg objawia nam religijne i transcendentne rzeczywistości w formie zwerbalizowanej, mającej charakter pisanego prawa, czy nawet formy pewnych rozkazów, czego nie można jednak odrywać od religijnego doświadczenia oraz sakralnego kontekstu, gdyż byłoby to właśnie legalizmem. Tak więc Bóg objawia nam poprzez pisane prawo swoją naturę, ale też i naturę samego człowieka, który nie tylko jest wielki, gdyż powołany do przebóstwienia w łasce, ale również mały, gdyż naznaczony obiektywną winą grzechu, który wymaga oczyszczenia. Oczyszczenia, czyli zbawienia, gdyż człowiek złamał prawo Boże, to jest sprofanował świętość i obraził Boga, co ma charakter obiektywny. Stąd właśnie grzeszność, czy też wina człowieka, o której mówi Biblia, nie jest jedynie poczuciem winy, jak to twierdzi często psychologia, redukując obiektywny, ontologiczny fakt do przeżycia jedynie subiektywnego. Usprawiedliwiając tym psychologizującym wyjaśnieniem swoje zbrodnie, człowiek czuje się często uniewinniony i bezpieczny, aby móc dalej popełniać rozmaite występki. Sprzyja temu ponadto fakt, że pisane słowo Boga jest dziś coraz bardziej lekceważone, a jego zbawcze znaczenie wykoślawiane. I to zwykle poprzez rozmaite, fałszywe i często właśnie psychologizujące interpretacje, pozbawiające Słowo Boże obiektywnego znaczenia oraz niezastąpionej zbawczej mocy. Jest to zaś często wynikiem nieodpowiedzialnej komparatystyki, to jest zbyt powierzchownego porównywania doświadczenia Biblii z doświadczeniem innych religii i to często na korzyść tych ostatnich. Wrócę znowu w tym kontekście do Miseriady, modnego i często nieodpowiedzialnie asymilowanego przez chrześcijan religioznawcy rumuńskiego. Eliade bowiem przy całej swojej odrywczości oraz kompetencji nie rozumie, czy nie chce zrozumieć, specyfiki doświadczenia biblijnego oraz chrześcijańskiej wizji zła. Świadczą o tym rozmaite jego wypowiedzi, jak chociażby ta w rozmowach z Claude Henri Roquetem, wydanych także niedawno w Polsce. Eliade występuje tu w obronie dawnego młodzieżowego ruchu hipisów, próbując słusznie wytłumaczyć psychologiczne motywacje, które usprawiedliwiają, jego zdaniem, praktyki seksualne czy orgiastyczne występujące w tymże ruchu. Naukowiec ten próbuje jednakże dowieść, iż chodziło tu o odkrycie tzw. kosmicznego wymiaru świętości, gdzie tzw. hipisowska wolna miłość miałaby być odpowiednikiem rytualnego zjednoczenia płciowego oraz poszukiwaniem tzw. rajskiej nagości. Eliade nie rozumie jednak, że samo rozebranie się do naga nie przywróci automatycznie niewinności Edenu, a tym bardziej uprawianie wolnej miłości, która z punktu widzenia judeo-chrześcijańskiego jest wyrazem nie tyle świętości, co raczej profanacji, która jest obrazą Boga. Tak zwana bowiem kosmiczna świętość nie jest tym samym, a może nawet analogicznie przeciwnym, co świętość Boga, o której mówi objawienie judeo-chrześcijańskie. Szczególnie zaś prorocy oraz sam Jezus. Zauważa to nawet sam Eliade, tyle że stwierdzając z oburzeniem, że owa kosmiczna świętość od czasów Starego Testamentu zostało niejako unieważnione. Prorocy bowiem z bólem i oburzeniem wypowiadali się przeciwko kultom Baala czy Belit, traktując je jako najwyższą profanację, idolatrię czy zdradę. A przecież była to, wykrzykuje równie oburzony Eliade, cytuję, wielka religia o strukturze kosmicznej, wyrażająca poprzez postać bogini, poprzez hierogamię i obrzędy orgiastyczne świętość świata. Te doświadczenia zostały w mozaistycznym monoteizmie unieważnione. Zrobili to głównie prorocy. Koniec cytatu. Tak więc Eliade odrzuca wizję proroków, pośrednio zaś i wizję chrześcijańską, gdyż obie te wizje odpowiadają sobie, o czym świadczy chociażby walka świętego Pawła z seksualnymi nadużyciami gnostycyzujących chrześcijan. Mirsa Eliade wyświadcza nam jednak tym samym wielką przysługę. A mianowicie wyjawia on pewien oczywisty antagonizm obrazów świata czy światopoglądów. Świętość przeciw świętości. Oburzenie przeciwko oburzeniu. Musimy wybrać, aby nie obrażać dalej Boga, o czym mówiłem na początku. Obrażanie Boga bowiem, zwłaszcza jeśli jest permanentne, oznacza zgubę człowieka, któremu nie pomoże żadna kosmiczna świętość świata. Tak jak nie pomoże też uniewinniający wyrok Eliadego, szczególnie zaś tym, których dosięgło spustoszenie psychologiczno-moralne, a przede wszystkim duchowe, na skutek owych pseudosakralnych, narkotyczno-seksualnych eksperymentów, co potwierdza pastoralna praktyka. Eliade jednak, być może to właśnie nazywając uwolnieniem od przesądów, nie odróżnia dobra od zła i analogicznie, jak jego ślepy, deterministyczny kosmos, nie rozumie prawdziwego dobra żywych osób ludzkich. Podobnie, jak wielu innych wybitnych naukowców, gdy chodzi o metafizykę czy tajemnicę zła, jest on błądzącym w ciemności. I też, jak wielu innych, działających często nieświadomie, otworzył drogę dla wielu niebezpiecznych eksperymentów z tak zwanymi religiami Wschodu. O tym już następnym razem.